Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Wiceminister pan Kołodziejczak, Agrounia. Takie słowa wypowiedział na temat ministra z pana ugrupowania, pana Stefana, przepraszam, pana Czesława Sekierskiego. Zamiast pracować w ministerstwie, jeździ po okręgu. Jak wygląda w tej chwili atmosfera w Ministerstwie Rolnictwa? Chyba gorąco.
Panie redaktorze, szanowni państwo, atmosfera w ministerstwie powinna być taka, aby nie sprzyjało to konfliktom i temu, abyśmy mogli ministrowie solidnie pracować, bo sytuacja w polskim rolnictwie jest w tym momencie na tyle skomplikowana, że trzeba zakończyć spory, jakieś animozje personalne między sobą, usiąść do stołu i rozmawiać, a następnie wyjść w teren do ludzi. I to, co robi minister Czesław Siekierski, jest właśnie tym, co powinno być, tak? Bo trzeba dotrzeć do rolników i z nimi rozmawiać. Pan Kołodziejczak przed wyborami chyba doskonale wiedział, jak to się robi, wychodząc na ulicę, protestując, i wtedy potrafił reprezentować rolników, a teraz w sytuacji, gdy nie wiem, czy czuje jakieś zagrożenie, bo minister, który jest funkcyjnie nad nim, wychodzi do rolników i rozmawia, a on pozostaje w gabinecie. Nie wiem, o co panu Kołodziejczakowi w tym wszystkim chodzi, ale na pewno nie jest to właściwy tok, aby siedzieć w ministerstwie i stamtąd dyrygować polskim rolnictwem. Trzeba wyjść i rozmawiać.
To jaki w takim razie tok, o którym pan mówi, powinien w tej chwili być? Minister popiera protesty rolników. Ludzie mają z tego powodu pewne utrudnienia, to na pewno, tak? I transportowcy, i zwykli ludzie. W Unii Europejskiej tak naprawdę w tej chwili nie dzieje się nic, co mogłoby to zmienić. Wręcz przeciwnie, mamy przedłużony handel bezcłowy z Ukrainą. Niewielkie zmiany w pakiecie Zielonego Ładu, to dobrze nie wygląda.
Panie redaktorze, ale wszyscy wiemy, że akcja protestacyjna, w szczególności protest na ulicach, to jest skrajna ostateczność. To jest sytuacja, w której w zasadzie można powiedzieć ostatni krzyk rozpaczy. No, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której rolnik miałby się zabarykadować w swoim gospodarstwie i co, protestować ze swoją trzodą chlewną, ze swoim bydłem, czy okupować swoje zboże. To jest niestety dla rolnika jedyny sposób na to, żeby wyartykułować swoje potrzeby, swoją niewłaściwą sytuację. Tak?
No dobrze,
bo trzeba pamiętać
razie
o tym, że rolnicy są tą grupą społeczną, która żywi społeczeństwo.
Wszyscy pewnie słuchacze pamiętają transparenty. Bez nas będziecie nadzy, głodni i trzeźwi. Takie pojawiały się transparenty. No, nasze bezpieczeństwo żywnościowe jest bardzo ważne. Co w takim razie PSL robi w tym kierunku, by część tych przepisów, chociażby dotyczących bezcłowego transportu, chociażby dotyczących Zielonego Ładu i tych utrudnień, pestycydów czy ugoru, wysokości ugoru, który musi być w każdym gospodarstwie, co robi, by to zmienić?
Szanowni państwo, przez lata, gdy jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, dochodziliśmy do pewnych standardów. Rolnictwo, które pamiętamy sprzed 2004 roku, to jest rolnictwo, które nijak nie można zestawić z rolnictwem dzisiejszym. Wtedy to były małe, rodzinne gospodarstwa po kilkadziesiąt hektarów. Dziś są to profesjonalne gospodarstwa wielkoobszarowe, wielkie fermy, które trzymają normy narzucone przez Unię Europejską. A te normy, które są narzucane, to są jednocześnie normy, które są gwarantem jakości żywności polskiej. W związku z tym fundamentem działania jest ochrona polskiej żywności, bo jak polski rolnik produkuje, my to doskonale wiemy, bo robi to zgodnie z normami takimi, jak Polska i Unia Europejska narzuciła. Natomiast produkty z Ukrainy nie są objęte tymi normami. Jest to, powiedzmy, taki poziom, powiem, wolnej amerykanki w rolnictwie, jak był w Polsce przed 2004 rokiem. Jak ktoś chciał, tak produkował. Jak wyprodukował, tak sprzedawał. W związku z tym często faktycznie te produkty ukraińskie są dużo tańsze, ale niestety, powiedzmy sobie szczerze, panie redaktorze, za ceną niestety też idzie jakość.
Ja myślę, że naprawdę większość słuchaczy już sobie z tego zdaje sprawę, bo te protesty rolników zostały nagłośnione. Postulaty wasze też. Te stwierdzenia o wielkich holdingach, które posiadają większość tych olbrzymich, niespotykanych jak w Polsce gospodarstw na terenie Ukrainy, eksportują to zboże przez Polskę na zachód. część tego zboża czy innych towarów zostaje w Polsce. Ale co z tym możemy w tej chwili zrobić? Bo te protesty, jak pan dobrze wie, no nie kończą się i na razie zmian nie ma.
Panie redaktorze, ale odpowiadając na pytanie, dlaczego te protesty się nie kończą, to sięgnijmy do źródła, dlaczego te protesty są, tak? To nie są zaniechania obecnej władzy, obecnej koalicji, to są zaniechania wynikające z decyzji w Unii Europejskiej, w Brukseli.
Komisarz wejść w słowo, bo europosłowie PSL-u, także trzeciej drogi, podnosili rękę za tymi zmianami.
A zna pan kogoś, kto nie czyni błędów, a później za to nie żałuje?
Czyli to był błąd. Czy Zielony Ład i jego przepisy dotyczące rolnictwa, głosowanie za było błędem?
Panie redaktorze, w pierwszym pytaniu pan powiedział, że minister Kołodziejczak zarzuca ministrowi Siekierskiemu, że wychodzi do ludzi, że spotyka się z ludźmi w terenie, więc mi się wydaje, że chyba najlepszym potwierdzeniem tego, że decyzja, która wtedy była podjęta, była niewłaściwa, jest to, że nasi politycy są w terenie, rozmawiają z ludźmi, tak? Nie unikają. Gdyby stali murem za tamtym głosowaniem, no to dziś raczej siedzieliby w gabinecie zamknięci, bo nie bardzo mieliby argumenty, którymi mogliby dotrzeć do rolników, tak?
Czy w takim razie będzie nacisk na Unię Europejską, czy nacisk na rząd, by wprowadził samodzielnie, niekoniecznie z Unią, taki zakaz, jaki funkcjonował, powiedzmy, w ubiegłym roku, jeśli chodzi o bezcłowy napływ towarów z Ukrainy?
Wchodząc w pewne towarzystwo, trzeba bynajmniej do pewnego momentu próbować szanować wartości, którym to towarzystwo się posługuje, tym bardziej, że tego towarzystwa poza nami w Unii Europejskiej jest więcej, więc będzie wywierany wpływ na to, aby to decyzja Unii Europejskiej zatrzymała napływ niskojakościowej żywności z Ukrainy, ale są zapowiedzi z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że jeżeli takie działania nie nastąpią, no to może być sytuacja, w której minister będzie zmuszony do podjęcia decyzji indywidualnej.
Rozłam w koalicji jest możliwy z tego powodu? Czy to jest tak poważny temat dla PSL-u, że może mogłoby do takiej sytuacji dojść?
Panie redaktorze, wydaje mi się, że mówienie o rozłamie w koalicji potencjalnie to jest takie trochę wróżenie z fusów, takie trochę ocenianie na wyrost, dlatego że istotą koalicji jest to, że spotykają się podmioty, które są czy światopoglądowo, czy z poglądami na gospodarkę różne i szukają wspólnej płaszczyzny porozumienia. Jak widać, koalicja składająca się z czterech podmiotów, ci, którzy bardziej skrupulatni doszukują się w ramach Koalicji Obywatelskiej większej ilości podmiotów, potrafiliśmy się dogadać. Potrafiliśmy znaleźć punkty wspólne, które pozwalają na skuteczne zmiany. W związku z tym wierzę w to i trzeba wszystko robić, aby ta koalicja z powodu protestów rolniczych nie upadła, a z drugiej strony patrząc w zasadzie nie widzę przesłanek do tego, żeby ta koalicja miała z tego powodu upaść, bo protesty rolnicze są najlepszym potwierdzeniem tego, że komisarz Janusz Wojciechowski wykonał naprawdę tytaniczną pracę. Udało mu się zakopać rowy podziałów między rolnikami. Niezależnie od światopoglądu, od poglądów politycznych, wszyscy idą razem. Od lewa do prawa w jednym
od
szeregu.
Od Portugalii po Polskę. Dokładnie. To też można było Dokładnie. Powiedzieć, chociaż tam
powiedzmy sobie szczerze, panie redaktorze, dość wątpliwy sukces, ale patrząc tym wymiarem społecznym, niewątpliwy.
We wtorek w Sejmie działacze Konfederacji oświadczyli, że domagają się powołania komisji śledczej do zbadania przyczyn oraz skutków masowego i niekontrolowanego wywozu żywności z Ukrainy do Polski. Czy jeśli pojawi się taki postulat, będziecie głosować za powołaniem takiej komisji?
Jeżeli pojawi się taki postulat, na pewno zostanie rozpatrzony na posiedzeniu klubu parlamentarnego i wtedy zostanie podjęta konstruktywna decyzja.
To jeszcze porozmawiajmy o koalicji. Sięgnąłem do założeń lewicy, waszego koalicjanta, który mówi wyraźnie, że domaga się zakazu chowu zwierząt na futra, chowu klatkowego, sprzedaży żywych ryb. Tu też będzie kompromis.
A my, proszę pana, domagamy się referendum w sprawie aborcji, które im też zupełnie nie pasuje. Więc kwestią kompromisu będzie doprowadzenie do tego, aby ta koalicja trwała. Jeżeli te wartości, które wyznawaliśmy przed 15 października są nadal dla wszystkich ważne, to to będziemy potrafili znaleźć płaszczyznę porozumienia i nie będziemy dyskutowali o tym, czy punkt programowy jednej partii jest najważniejszy ponad wszystko i musi być pierwszy głosowany, czy jest to punkt, który może być odłożony do przepracowania i do wypracowania jakiegoś stanowiska, które będzie spójne dla całej grupy.
Kończąc temat protestów rolniczych, czy wiadomo, gdzie możemy się spodziewać utrudnień? Nie pan jest organizatorem oczywiście tych protestów, to z reguły jest Solidarność Rolników Indywidualnych, czasami nawet niezrzeszeni, tak? Nie zgłaszane są te protesty na policji czy u innych służb, ale tak ostrzegając naszych słuchaczy, gdzie mogą się pojawić utrudnienia, w jakim czasie?
Bez wątpienia protesty są utrudnieniami i z wielką przykrością muszę się przyznać, że jest to ogromne utrudnienie dla osób kompletnie niewinnych. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, jest to jedyny sposób na artykułowanie. Patrząc na proces rozwoju protestów teraz w styczniu i w lutym, zauważamy, że pierwsza fala protestów była taka śladowa. Teraz fala kilka dni temu była znacznie bardziej zaawansowana. No i zapowiadane są protesty na dużo większą skalę, więc na pewno dużo rozsądniejszym rozwiązaniem, aniżeli podróżowanie samochodem, będzie to, aby się przesiąść na kolej,
pociągi,
do
pociągi miejska.
Bo nikomu protestującemu nie zależy na tym, żeby utrudnić za wszelką cenę życie tym, którzy podróżują i muszą dojechać. Po prostu celem jest to, żeby wyartykułować swoje problemy i znaleźć w końcu wytrych, który pozwoli otworzyć umysły w Brukseli, żeby te działania były prorolnicze, a nie proideologiczne.
W kwietniu wybory samorządowe. Jak PSL tutaj na Pomorzu się do nich przygotowuje? Czy wszystko już zapięte na ostatni guzik? Czy jesteście gotowi do walki o te samorządowe stołki?
Panie redaktorze, Polskie Stronnictwo Ludowe od wielu lat dysponuje solidnymi strukturami we wszystkich powiatach, w większości gmin, a więc my praktycznie rzecz biorąc jesteśmy zawsze przygotowani do wyborów. Co najwyżej pozostaje nam kwestia rozmowy z poszczególnymi kandydatami. Na tą chwilę to już jest ostatnia prosta. Komitety wyborcze są porejestrowane, więc jeżeli ktoś w tym momencie ma w rozsypce niepoukładaną listę kandydatów, to jest graczem drugo-trzecioligowym. My jesteśmy przygotowani, mamy komplet kandydatów. Jesteśmy gotowi do działania.
Jaki będzie wynik tego działania, to okaże się w kwietniu. Początek kwietnia, wybory samorządowe. A co będzie się działo z rolniczym protestem, no to też okaże się na dniach. Miejmy nadzieję, że Ministerstwo Rolnictwa i rząd poradzi sobie z tym problemem, bo rolnicy, co tu dużo mówić, nie są zadowoleni. To chyba bardzo delikatnie powiedziane, prawda?
Panie redaktorze, trudno oceniać działania ministra, który jest na stanowisku kilka tygodni w stosunku do zaniedbań, które były czynione przez poprzednich 8 lat. Więc jeśli mógłbym się zwrócić do rolników, to proszę was o cierpliwość. Dajcie ministrowi Czesławowi Siekierskiemu czas na konstruktywne działania. Wierzę w to, że wyjdziecie dużo bardziej uśmiechnięci niż po ostatnich 8 latach kadencji naszych poprzedników.
I dostawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.